Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w strefie SGH. Tematem naszego spotkania jest przyszłość handlu i w związku z tym tematem serdecznie witam naszych szanownych prelegentów. W pierwszej kolejności zacznę od powitania pana Krzysztofa Pawińskiego, prezesa, współzałożyciela grupy Maspex, wczorajszego laureata Nagrody Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witamy serdecznie pana prezesa. Drugim panelistą jest pan Michał Sacha, dyrektor marketingu Carrefour. Oraz pan prezes Janusz Włodarczyk, reprezentujący Lidla. Szanowni państwo, chciałbym na początku zapytać, jak pandemia wpłynęła na handel? Co się zmieniło i które z tych zmian będą miały charakter trwały? A które przeminęły, już mówimy o nich w czasie przeszłym, ale być może były pewną obserwacją, na którą jako biznes państwo zareagowaliście, ale już liczycie, że to nigdy więcej nie wróci. Panie prezesie, to zacznijmy od pana.
Powiem tak, że mamy tutaj bardziej predysponowane osoby do odpowiedzi na to, co się zmieniło w handlu. My jako dostawcy widzieliśmy pewne jak gdyby ruchy i odczytywaliśmy je w sposób pośredni. Oczywiście mam nadzieję, że raz na zawsze mamy za sobą etap ograniczeń o charakterze ilości klientów w sklepie, godzin dla seniorów i tego typu utrudnień. Że nawet jeśli przyjdzie następna fala, a pewnie przyjdzie z tego, co wsłuchuję się w panele i wypowiedzi osób, które coś więcej wiedzą na ten temat niż ja, to na pewno będziemy zachowywali się inaczej i nie będziemy sobie takich dodatkowych barier stwarzali.
Z perspektywy dostawcy, czy tutaj państwo jakoś reagowaliście na to, co się zmieniało po stronie?
Myślę, że ten rok 20 miał takie dwie fazy. Ten de facto końcówka pierwszego i drugiego kwartału naznaczona gigantycznym strachem przede wszystkim i naszą niewiedzą. Nikt z nas nie miał procedur na pandemię. Mieliśmy wszelakie zdarzenia katastroficzne, nie na pandemię. Zwróciliśmy się do czołowych firm doradczych, czy coś takiego mogą nam szybko dostarczyć. Nikt tego nie miał, proszę państwa. Czyli w całości te nasze procedury kryzysowe były tworzone w ten czas na bieżące potrzeby. Nie znam ani jednej firmy, która w sposób trwały przerwała produkcję. Wszyscy odnaleźliśmy się w tym. Stworzyliśmy nowe manuale, poklastrowaliśmy nasze zespoły, obliczyliśmy punkty styku, rozgrodziliśmy tak zespoły, aby jeśli gdzieś pojawił się ten element zakażenia, nie wyłączać całej zmiany, tylko pewien klaster. Myślę, że każda z firm to ma za sobą, nie tylko firma produkcyjna, ale i firmy przede wszystkim dystrybucyjne. Był jeden moment, kiedy ja się zacząłem naprawdę bać, że to się może posypać. W momencie, kiedy w sposób nierozważny wprowadziliśmy takie obostrzenia na granicy i nagle samochody ciężarowe stanęły i zakorkowały nasze zewnętrzne granice. Wystarczyło tylko, że kierowca musiał oddawać tę prostą deklarację i to zajmowało kilka czy kilkanaście minut, to już sprawiało, że praktycznie mieliśmy korki i to, gdyby trwało to raptem dwa dni się rozładowywało, w sumie niecałe cztery, gdyby to poszło inaczej, to by nas mogło rzeczywiście zabić z punktu widzenia biznesu takiego transkrajowego. Uważam, że i branża dystrybucyjna, i branża dostawców, producencka dobrze zdała ten okres, egzamin tego czasu. Nie widziałem nigdzie dramatycznych sytuacji, które by skutkowały trwałym przerwaniem łańcucha dostaw, mimo że wszyscy byliśmy chłostani, ćwiczeni wyzwaniami tego czasu. Ogólnie według mnie poszło, na ogół jest tak, że w naszej mentalności, że zakładamy, że coś pójdzie dobrze, a idzie jak idzie. A tutaj zakładaliśmy, że pójdzie źle, a poszło naprawdę dobrze.
No. No, do tych wątków jeszcze będziemy wracać. Współpraca z dostawcami są bardzo istotne, jeżeli mówimy o przyszłości handlu. Ale chciałem zapytać, panie dyrektorze, z pańskiej perspektywy, jak wyglądał ten czas, jeżeli chodzi o zmiany gustów nabywców w okresie pandemii i które z tych zmian będą miały pana zdaniem trwały charakter i widzicie coś, co jest pewnym trendem, który się umacnia i być może z kolejnymi falami odpukać pandemii rzeczywiście zagości na dłużej, a które były takim elementem epizodycznym?
Ja nie mówiłem o zmianie gustów, bo wydaje mi się, że ta sytuacja, o której pan mówi, ona była mocno zdefiniowana strachem, niepewnością. Więc to nie była kwestia gustu, to była bardziej kwestia adaptacji i potrzeby w danej chwili. My musieliśmy się mierzyć przede wszystkim na samym początku ze wszystkimi obostrzeniami sanitarnymi. No to była to ograniczenie dla handlu, że musieliśmy bardzo szybko się dostosować do tej sytuacji, wdrożyć wszystkie wymagania sanitarne. To była pierwsza rzecz, taka pierwsza silna mobilizacja i odpowiedź na ten kontekst. Jeżeli chodzi o to, co ludzie kupowali i co jakby w czasie pandemii było znacząco bardziej ważne, no to na pewno to, co było związane ze stokowaniem się. No ludzie musieli robić zapasy, bo pierwszym takim efektem w tym kontekście było to, że ludzie po prostu bali się chodzić do sklepu. To była pierwsza rzecz. W związku z tym chodzili rzadziej, no bo nie mogli zupełnie nie chodzić do sklepu. No wiadomo, że my sprzedajemy jedzenie. No. Więc nie było kwestii gustu. W ogóle ludzie nie myśleli wtedy tak naprawdę o przyjemności, o gustach. Myśleli o... No włączył się instynkt przetrwania po prostu i silna potrzeba adaptacji. Więc to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, która dla nas była ważna i dla mnie zawodowo dosyć istotna, to było to przyspieszenie. Jednak ten okres charakteryzował się bardzo dużym przyspieszeniem.
Ale przyspieszenie czego? Bo tutaj pewne branże nawet mówią, że to przyspieszenie o 10 lat pewnych procesów cyfryzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji. Co pan rozumie pod hasłem przyspieszenie? Bo to każdy może trochę inaczej.
Ja powiem bardzo konkretnie. W naszym przypadku możemy mówić ogólnie o cyfryzacji, o transformacji cyfrowej, a to konkretnie dotyczyło e-commerce'u. No w tej sytuacji, kiedy ludzie bali się chodzić do sklepu lub chodzili rzadziej, my musieliśmy też się dostosować i szybko odpowiedzieć na te potrzeby, więc musieliśmy wdrożyć bardzo szybko dużo silniejszą infrastrukturę e-commerce'ową. To nie chodziło już o user experience wtedy, czy o no, głównie o doświadczenie. Chodziło o to, żeby po prostu móc sprostać popytowi. Ten popyt rósł i główna koncentracja w tym okresie była taka, żeby móc jak najwięcej zamówień zrealizować. I to była główna trudność, a równocześnie utrzymać dobry NPS, czyli dobrą satysfakcję. Bo wiadomo, że można było bardzo dużo tych zamówień zrobić, ale kosztem jakości. I cała trudność pandemii, przynajmniej dla nas, była właśnie na tym poziomie równowagi pomiędzy ilością zamówień, a jakością tych zamówień. Więc to była cyfryzacja i tutaj musieliśmy działać bardzo szybko. Wydaje mi się, że plany, które mieliśmy, jeżeli chodzi o budowanie infrastruktury e-commerce'owej, one były zapisane na 2 lata, no te 2 lata musieliśmy zrobić w kilka miesięcy. I to było to przyspieszenie i też taka silna mobilizacja ze strony osób, które pracowały w naszych zespołach, co trzeba docenić. A wracając do tych gustów, jeszcze kilka słów. No, produkty zdrowe, widzieliśmy, że sprzedawały się dużo, dużo bardziej. Czosnek, kiszonki. Czosnek, kapusta, kiszone, widzieliśmy bardzo, bardzo duże wzrosty sprzedaży, oczywiście oprócz tych makaronów, które ludzie kupowali w
ilościach. Pan prezes się uśmiecha, tak, gdy mówimy o makaronach.
Jedyny moment, kiedy miałem magazyny świeżego powietrza. No tak.
Jak to z perspektywy Lidla wyglądało?
Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten panel, niezmiernie interesujący. Zgadzam się oczywiście z rozmówcami, był to bardzo dynamiczny okres. Dla Lead Polska no to było przede wszystkim słuchanie głosów klienta. Dopasowanie, szybkie, dynamiczne dopasowanie oferty do potrzeb klienta, dostosowanie asortymentu. No, te reakcje musiały następować bardzo szybko z dnia na dzień, ale klient również nam pokazał, że potrzebuje zakupów w formie wielokanałowej. To nie jest już tylko sklep stacjonarny. Oczywiście naszym core biznesem są sklepy stacjonarne, których mamy ponad 760, ale również ofertę artykułów przemysłowych online, którą mamy. Dzisiaj to jest aż już 2000 ponad 600 artykułów. Ten sklep online właśnie cieszył się zdecydowanie zwiększonym zainteresowaniem. Również nasza aplikacja Lidl Plus, którą wprowadziliśmy jakiś czas temu, akurat też zgrało się to mniej więcej z okresem pandemii, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W aplikacji mamy mnóstwo ofert, kuponów promocyjnych, to są funkcjonalności czy też oferty, które dają możliwość zaoszczędzenia pieniążków klientowi, ale również mamy funkcjonalności, które bardzo się sprawdziły właśnie w dobie pandemii, z których klient też będzie w przyszłości korzystał. To są chociażby funkcja płatności bezgotówkowej. W naszej aplikacji to jest Lidl Pay. Następnie takie funkcjonalności jak e-Paragon, gdzie powiedzmy, że oprócz samej możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, może klient też zaoszczędzić czas, co było niezmiernie istotne właśnie w dobie pandemii, gdzie klient przychodził, to co pan dyrektor powiedział przed chwilą Carrefoura, że przychodził rzadziej, ale chciał robić bardziej kompleksowe zakupy i ten okres przebywania w sklepie chciał oczywiście jak najbardziej skrócić, więc takie funkcjonalności jak e-Paragon, gdzie Paragon po zakończonych zakupach podstawia się samodzielnie na aplikacji, no to było idealne rozwiązanie. Kolejnymi funkcjonalnościami, które mamy chociażby z kategorii eko w Lidl Plusie, to jest implementacja gazetki produktowej. To było również bardzo istotne dla klienta w tym okresie, kiedy no, nie wszyscy chcieli pobierać ulotki w sklepach czy gazetki. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest potężna oszczędność papieru i wpływ na ochronę środowiska, właśnie implementacja takich rozwiązań jak gazetki produktowe do Lidl Plusa. Krótko mówiąc,
do tych wątków ekologicznych jeszcze przejdziemy, bo one będą też ważne w naszej rozmowie. To za ten wątek ekologiczny.
Krótko mówiąc, to co się wydarzyło i co jest, myślę, na czym się będziemy koncentrować w przyszłości, to na pewno głosy klientów.
I właśnie o to chciałem dopytać, bo to ta analiza tej przeszłości, liczymy, że to już czas przeszły i niewracający, chciałbym, żeby była podstawą, żebyśmy mogli wskazać, co będzie takim trendem, taką tendencją, co się utrzyma mocniej w przyszłości i co Państwa zdaniem będzie rozwijane, co zamierzacie rozwijać, żeby na te też specyficzne reakcje konsumentów, no bo pandemia to z jednej strony specyficzny czas reakcji całego biznesu, dostawców i pewna skłonność do innych zachowań ze strony nabywców, to co będziecie wzmacniać?
Może ja zacznę. Ja chciałem też się troszeczkę zareklamować.
My
też mamy funkcjonalności bezdotykowe, więc, ale oczywiście też inspirujemy się Lidlem. Oni też wyznaczają kierunki w wielu rzeczach. Ja chciałem zwrócić uwagę na tą niedotykowość. O tym też się nie mówi, ale ten aspekt niedotykowości był bardzo ważny w czasie pandemii. I to, co pan prezes powiedział, czyli płatność bezdotykowa, bądź też my mamy usługę, która się nazywa Scan & Go, kiedy można zapłacić, zrobić zakupy w telefonie. W ogóle nie trzeba się kontaktować ani z kasjerką, wszystko się robi samemu. Natomiast pan się pytał o to, co się utrzyma, tak?
Tak, co się utrzyma?
My widzimy, że ten rynek zakupów spożywczych w internecie, on miał taką dynamikę u nas mniej więcej 200%, 300%. To zależało tylko od tego, ile byliśmy w stanie spakować. Oczywiście tutaj pandemia nam zrobiła najlepszą reklamę, jaką można, najlepszą, no, może najgorszą, ale najbardziej, najsilniejszą reklamę w ogóle e-commerce'u, bo się bardzo zwiększyła adopcja tego e-commerce'u, czyli dużo osób, które wcześniej nie były, musiały spróbować. Mieliśmy mniej więcej 60% tak zwanych pierwszych użytkowników, więc ważne było, żeby zaproponować im odpowiednie doświadczenie, odpowiednią motywację, żeby z nami zostawali. I to widzimy już po pandemii, że to się utrzymuje. Teraz cały czas dynamika na poziomie 60-80% i też pojawiają się nowi klienci. Natomiast główna walka toczy się o lojalizację. Więc to na pewno e-commerce się utrzymuje. To nie jest wielki rynek jeszcze w tak zwanej spożywce, ale widzimy bardzo dużą dynamikę. I myślę, że jak patrzymy z punktu widzenia klienta...
I to nie na zasadzie takiej jednorazowej, że pandemia, że muszę i później wrócę do tradycyjnego sposobu zaspokajania swoich potrzeb, tylko jak się przekonałem, że działa, to będę dalej używał?
Więc to było dwuznaczne, bo część osób się przekonało, że działa, ale w tym okresie, kiedy my walczyliśmy o to, żeby dostarczyć zamówienie, ten czynnik jakościowy był ważny. Nie będę ukrywał, że też część osób była niezadowolona. To nie jest tak, że wszyscy skorzystali z e-commerce'u, wszyscy byli super zadowoleni wtedy. Natomiast duża część osób po raz pierwszy spróbowała, więc ta bariera wejścia została pokonana i to było ważne. Wydaje mi się, że ten element przechodzenia do innych form zakupowych bliżej domu poprzez inne sposoby niż fizyczne zakupy na pewno się będzie utrzymywał. Zresztą no jest to forma bardzo promowana. No w tej pandemii wszyscy siedzieliśmy w domu. Też na przykład rozrywka. Kiedyś było kino, no bardzo wzrosły wszystkie platformy, więc myślę, że to na tyle długo trwało i dalej jeszcze w jakimś sensie trwa, że te przyzwyczajenia się utrzymają, a te przyzwyczajenia tak naprawdę są już czymś takim zupełnie naturalnym dla młodszego pokolenia. Więc jak się to połączy z wymianą pokoleniową, to ten trend będzie się jeszcze wzmacniał.
Panie prezesie, załóżmy, że nie będzie pandemii, to co z tych elementów, które wprowadziliście, będzie dalej rozwijane jako taki must have, jeżeli chodzi o handel?
No chcąc pozostać dynamiczni, musimy na pewno wszystkie te aspekty dalej rozwijać, czyli być otwarci na głosy klienta. Na pewno bardzo szybko trzeba reagować dzisiaj na rozwijające się czy zmieniające się trendy żywieniowe. Dzisiaj głośno się mówi o bio czy też artykułach wege, których kilka lat temu jeszcze nikt nie miał w asortymencie. Ponadto ta wielokanałowość, o której wspomniałem, czy to nasz sklep online artykułów przemysłowych, czy takie rozwiązania jak aplikacja Lead Plus, o której też wspominałem. No, bardzo mocno będziemy na pewno inwestować w tę wielokanałowość, no bo tu postrzegamy, że to będzie na pewno też przyszłość.
Z perspektywy dostawcy, te trendy, o których mówimy, mają wpływ na pański biznes, panie prezesie?
Jesteśmy tutaj z kolegami w innym miejscu tego samego łańcucha dostaw. I wyzwania, które stoją przed operatorami sieciowymi, są nam znane, są po części naszymi wyzwaniami, ale są inne niż to, z czym my jesteśmy konfrontowani. Jeśli patrzymy na preferencje konsumentów, które dokładnie badamy, staramy się rozumieć, wchodzić w głęboką interakcję i zrozumienie tych motywacji, to my zauważyliśmy, że gusta smakowe i to, do czego sięgamy, nie zmieniły się aż tak bardzo, albo mogę powiedzieć, nie zmieniły się. Zmieniło się to, że nie mając mobilności, która napędzała nas i byliśmy cały czas w ruchu, sięgnęliśmy po te same produkty w innych opakowaniach. Że coś, co sprzedawaliśmy w butelce 0,25, nagle przestało się sprzedawać, bo to była porcja do wypicia on the go. Natomiast ten sam produkt, jabłko mięta pod bardzo dobrym brandem, biorąc wzór z kolegów, też się zareklamuję, brandem Timbark, było kupowane w dużej dwulitrowej butelce, czyli potrzeba konsumpcji była, ona była inaczej zaspokajana. Na pytanie, co zostanie z tych trendów, które obserwujemy i które są bardziej dynamiczne, bardziej zróżnicowane w łańcuchu dystrybucyjnym, powiem, że zostaną nasze brandy. A to, jak one będą docierały do końcowego konsumenta, który powinien je mieć jako top in mind i jako te brandy i te produkty, po które chce sięgnąć, jest już elementem dyskusji, którą tutaj toczymy. Czy będzie to bardziej doważony e-commerce, czy to będzie click and collect, czy to będzie element jakiegoś hybrydowego rozwiązania, czy klasyczny sklep convenience, czy klasyczny supermarket, który panowie rozwijacie. to już jest wydaje mi się, w dużym spektrum możliwych zdarzeń. Moje doświadczenie biznesowe uczy mnie, że na ogół rynek idzie nie tam, gdzie ja bym chciał, żeby szedł, i kluczową rzeczą jest szybkie dostosowanie się, jeśli już zobaczymy ten cel, w którym to pójdzie. Co więcej, kategorie podziału sklepów, które my używamy, hipermarket, supermarket, dyskont, convenience, mały format, tradycyjne sklepy, to są nasze kategorie. Klient nie sądzę, żeby myślał w ten sposób. Klient chce mieć zaspokojoną swoją potrzebę w sposób najbardziej optymalny dla siebie i nie używa pojęć, które nam ułatwiają życie, tylko jak gdyby one są bardziej, jego motywacje są bardziej atawistyczne i bardziej takie podstawowe. W związku z tym nie pójdzie to według podziałów językowych, które my tworzymy dla opisu, de facto dla nas, dla branży, poszczególnych segmentów dystrybucji.
Czy z tym komentarzem dostawcy Państwo się zgadzacie, jeżeli chodzi o te przyszłe ruchy klienta? Panie dyrektorze.
Tak, ja się zgadzam ze wszystkim, co przedmówca powiedział. Nie tylko tak dla formy, ale rzeczywiście tak. Tak jest. Ja bym chciał jeszcze dodać, że ten trend zdrowotny i CSR-owy, bo gdzieś tam w czasie tej pandemii ludzie zaczęli kupować więcej zdrowszych produktów. To widzieliśmy jakby w analizach sprzedaży. To się utrzymuje i to się wzmacnia. I jeżeli mówimy o przyszłości handlu, bo też no, myślę, że nie będziemy się skupiać tylko na pandemii, to zdecydowanie jest to kierunek, który my wybieramy i jest to kierunek, który też płynie z głosu konsumenta. Więc i też widzimy jakby w tym młodszym pokoleniu, że te aspekty CSR-owe, zaangażowanie społeczne biznesu, plus ja bym do tego dołączył jednak te wątki ze zdrową żywnością, bądź też z hodowlami, które dbają o zwierzęta, to są aspekty bardzo ważne dla tego młodszego pokolenia i na pewno jak mówimy o przyszłości handlu, to będzie definiowało tą przyszłość. Się zgadzam w 100%, że nasze podziały na różne kanały, to jest nasza klasyfikacja, nam to ułatwia życie. Konsumenci w ogóle tak nie myślą. Wydaje mi się, że postpandemicznie na pewno ważna jest będzie wygoda i szybkość, bo szybkość zakupów to też ludzie się przekonali, że można zrobić to samo dużo szybciej i sprawniej. I uważam, że jeszcze jedna rzecz, która się nasiliła w czasie pandemii, jest związana z tą cyfryzacją. To są informacje, które klienci nam zostawiają w różnych punktach styku. No właśnie, to, bo my często mówimy o danych, natomiast te dane to tak naprawdę są zachowania konsumenta, jak to informatycy mówią, tak zwane eventy. Mamy ich miliardy. No i teraz chodzi o to, jak je przełożyć na działania, które dadzą lepszą wartość dla konsumenta. I tutaj, jeżeli chodzi o tą przyszłość, moglibyśmy zacząć mówić o takich elementach jak personalizacja, automatyzacja.
I o tym też porozmawiamy, to jest ta przyszłość handlu, niezależnie od pandemii.
Przyszłość, no to już jest w pewnym sensie teraźniejszość, natomiast początki.
Zaraz do tego wrócimy. Panie prezesie, też proszę o komentarz.
Tutaj już przedmówca odniósł się do tematów CSR-owych. Ja bym dodał może CSR plus innowacyjność. Prowadziliśmy, myślę, że też jesteśmy jednymi z pierwszych na polskim rynku, którzy zajęli się tematem niemarnowania żywności. I tutaj chciałbym opowiedzieć krótko o programie, który wdrożyliśmy. Mianowicie stworzyliśmy program pod nazwą Kupuję, nie marnuję. Jest to program mający na celu wręcz zminimalizowanie do zera marnowania żywności i dajemy możliwość klientowi zakupu przecenionego towaru nawet do 70% dzień lub kilka dni przed upływem terminu przydatności do spożycia, a zatem jest to towar w pełni wartościowy, w świetnej cenie, tak żeby klient się tym towarem zainteresował i dzięki temu klient jest zadowolony, a my znowu nie marnujemy żywności. Jak osiągnęliśmy to? Myślę, że między innymi dzięki stworzeniu takiemu świetnego systemu, jak system automatycznych zamówień, jako prekursor w ogóle w świecie Lidla stworzyliśmy ten system, który z powodzeniem został też zaimplementowany w innych krajach Lidla. Mianowicie jeszcze do niedawna menadżerowie sklepu sami musieli drapać się kolokwialnie po głowie, zastanawiać, jakie ilości towaru potrzebuje do sklepu zamówić, tak żeby były one wystarczające dla klienta. Dzisiaj system na podstawie stanów sklepowych plus prognozy sprzedaży przydziela sam towar do sklepu, tak aby po pierwsze była do końca dnia dostępność towaru, a z drugiej strony, żebyśmy nie marnowali żywności.
Czy tymi danymi państwo się z dostawcami dzielicie? Czy to są jakieś elementy zintegrowane, że też pan prezes mógłby widzieć tak, żeby dostosować swój model biznesowy szybciej?
Jest to pomysł, że w przyszłości na pewno będziemy chcieli wciągnąć również naszych kontrahentów do tego projektu.
Czy mogę ad vocem jeden wątek tutaj skomentować? My zostaliśmy w języku takim, że mówimy CSR, społeczna odpowiedzialność firm. Proszę Państwa, to w moim pokoleniu parę lat temu te pojęcia były rzeczywiście, one były takie prospołeczne. Myśmy tworzyli coś, na co de facto jeszcze takiej potrzeby nie było. Natomiast mamy nowe pokolenie, które czyta etykiety, młode pokolenie, które jest świadome składu, wie jakie składniki tego produktu są pożądane, a jakie nie są pożądane. My już nie jesteśmy w obszarze spełniania potrzeb społecznych i kształtowania postaw, to już jest rzeczywista, twarda reakcja na nowego konsumenta, świadomego konsumenta, który dokonuje całkowicie innego wyboru. To jest must be.
Tylko też pytanie, bo tutaj pan prezes też wcześniej mówił, że te pewne akcje związane z niemarnowaniem żywności, no to dla klienta jest bardzo prosta sytuacja, bo kupuję coś taniej. Mam też pewien element wpisania się w dobry trend, że wspieram środowisko, chronię klimat. Te wszystkie hasła, które do mnie docierają jako konsumenta, mogę wdrożyć. Ale w wielu przypadkach, jeżeli będziemy chcieli wprowadzić biożywność, jakieś standardy wyższej ekologii, to może oznaczać wyższy koszt dla klienta. I czy takie działania, to też może być pewna przyszłość z perspektywy handlu, czy jesteście na to gotowi i czy klient jest na to gotowy. Nie chodzi o deklaracje, bo w deklaracjach ja mogę zadeklarować, że oczywiście zapłacę więcej 20%, żeby chronić środowisko, ale czy to się dzieje, czy to mierzycie i czy to jest pewien kierunek?
Jeśli mogę odwrócić kolejność odpowiedzi i wejść jako pierwszy w to, a pierwszemu zawsze łatwiej, bo zabiera najprostsze wątki tak łatwo.
Trzeciemu najłatwiej, zgadzam się z przedmówcami.
Proszę Państwa, odpowiem na to przykładem, który potwierdza tezę, że dojrzeliśmy już do tego, żeby dokonywać zakup świadomych, godzimy się na to, żeby zapłacić odrobinę więcej za coś, co jest zgodne z naszym światopoglądem. Wprowadziliśmy makarony z jajkami od szczęśliwych kur z wolnego wybiegu. Zrobiliśmy to świadomie, godząc się na wyższe, istotnie wyższe koszty wytworzenia. Podnieśliśmy cenę, poszliśmy z tym do otoczenia i reakcja jest entuzjastyczna. Ludzie są gotowi zapłacić dobrowolnie parę groszy więcej za godziwość produktu, że nie jest związane z cierpieniem zwierząt, że nie ma w tym elementów takich, no, które są moralnie wątpliwe w obszarze przemysłowego chowu zwierząt. W związku z tym to nie jest teoria, myśmy to zrobili, dusza była na ramieniu, mieliśmy zobowiązanie, że zrobimy to do roku 2025, że wyjdziemy z jajek z chowu klatkowego, to już wiedzieliśmy. Zrobiliśmy do roku 2020, na przełomie 2020-2021 i 5 lat wcześniej jesteśmy tam i z reakcjami naszych konsumentów niż sądziliśmy. W związku z tym nie mówimy o czasie przyszłym, to już jest czas przeszły dokonany. Jesteśmy gotowi za to zapłacić. Oczywiście skala ile i za jakie produkty, z jakim to się takim moralnym tradem wiąże.
A co wpłynęło na to przyspieszenie, że aż o 5 lat wcześniej tutaj ta świadomość konsumentów nagle się tak zwiększyła pod wpływem różnych...
My też jako firma się zmieniamy. Nasze poglądy sprzed lat kilku, kiedy to zobowiązanie braliśmy na siebie, było takie, bym powiedział, oportunistyczne, gdzie chcieliśmy mieć komfort czasowy, żeby tą zmianą zarządzić. A okazuje się, że Maspex Anno Domini 2020 to nie jest Maspex 2015, tak patrząc. I nasza świadomość, to co wiemy o rynku... Też ewoluujemy, tylko krowa nie zmienia poglądów. No.
Panie dyrektorze, to proszę, panie prezesie.
Ja może jednym zdaniem jeszcze bym dokończył ten wątek, bo właśnie Ta przecena między 50 do 70% daje możliwość każdemu klientowi zakupu nawet tych droższych towarów, no bo system, o którym wspomniałem, on się też musi nauczyć odpowiedniego przydziału, więc wprowadzając nowe artykuły do asortymentu, nie zawsze są to trafione ilości. Więc jeżeli dochodzi do sytuacji, że za chwilę się skończy termin przydatności, dajemy klientowi towar w zasadzie no, po minimalnej cenie. I to niezależnie od ceny, od rodzaju towaru, zainteresowanie jest bardzo duże.
Ja myślę, że powinniśmy się skoncentrować
na tym, kto wprowadził taki system i kto się tak naprawdę zainteresował tym tematem, bo pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie tylko w naszych domach tutaj wszędzie, ale w całym polskim środowisku marnowanie żywności jest na niepotrzebnym i bardzo wysokim poziomie.
Pan prezes mówił, że to raczej domena młodych. Czy pan potwierdza, czy też podejmujecie akcje, żeby uświadamiać trochę starszych konsumentów, bo problem dotyczy wszystkich?
Tak, to jest temat dla wszystkich. Młodzież oczywiście ma inne tematy, szybciej reaguje na pewne zagadnienia, ale absolutnie to jest temat do wszystkich i dzisiaj jako jedna z największych firm w Polsce my musimy wysyłać sygnały, no bo ci najmniejsi jak będą wysyłać sygnały, no to wiadomo, one będą, ale często niesłyszane. Tak. A od takich potężnych firm jak Maspex, Carrefour czy Lid Polska te sygnały są zupełnie inaczej odbierane i dlatego absolutnie jestem z tym zdaniem, uważam, że powinniśmy do wszystkich docierać z takimi informacjami.
Panie dyrektorze, czy tutaj klient finalny będzie skłonny płacić więcej za produkty, które wpisują się w ten nurt ESG, odpowiedzialnego biznesu, ekologii, bio i tych wszystkich różnych etykiet?
To nie jest taka prosta sprawa. Ja spędziłem bardzo dużo czasu rozmawiając z klientami, bo my też podjęliśmy takie zaangażowanie. Oczywiście też przeceniamy produkty, sprzedajemy je taniej pod koniec daty ważności. Natomiast podjęliśmy takie zaangażowanie, że produkty bio, wegańskie, czyli te zdrowsze alternatywy, staramy się utrzymać w cenach w dolnych granicach rynku. Stale, nie akcyjnie, tylko po prostu chcemy, żeby te produkty były najtańsze bądź równoległe z najtańszymi, oczywiście poza sektorem tak zwanym profesjonalnym sklepów bio. Więc to jest dla nas ważne. I przepraszam, może pan powtórzyć, bo się chyba troszkę zapytałem.
Chciałem zapytać, czy klient finalnie będzie akceptował tą wyższą cenę.
Okay. Kiedy pan do Lidla na zakupy przyjdzie?
Chodzę do Lidla na zakupy. Mam Lidla obok siebie, mam Carrefoura, wie pan. Odpowiedzialność zawodowa też wymaga, żebym spojrzał na konkurencję. Uważam, że konkurencja bardzo wyostrza spojrzenie i Lidl jest bardzo dużym udziałem tego wyostrzenia spojrzenia. Także chodzę do Lidla też. Mam nadzieję, że pan niekiedy do Carrefoura też.
Musimy wiedzieć, co też.
No dobrze, konkurencji. To w takim razie zapytajmy, żeby też publiczność się dowiedziała.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym zacząłem. Myśmy robili bardzo dużo grup konsumenckich, kiedy zdecydowaliśmy się, żeby promować produkty bio i produkty wegańskie. I tam był jeden kluczowy insight konsumencki, na którym też pracowaliśmy i w komunikacji, i w ofercie. On jest bardzo prosty, ale też bardzo prawdziwy i ma bardzo dużą przestrzeń do działania. W tych insightach zawsze musi być jakieś napięcie, żeby można było coś z nimi zrobić. I to było takie bardzo proste napięcie. Bardzo chciałbym jeść zdrowo albo chciała jeść zdrowo. Chciałbym jeść produkty bio, ale nie mogę sobie na to pozwolić. To była główny element głosu konsumenckiego, dlatego też ten element oferty nowych produktów, ale też zaproponowania ich w dobrych price pointach jest kluczowe, żeby ten rynek budować i żeby też zwiększać świadomość. Oczywiście one są droższe niż produkty klasyczne, bo jest jakaś wartość dodana i to dla konsumentów jest ok, oni to rozumieją. Natomiast jeżeli chcemy demokratyzować tę konsumpcję zdrowszą, bardziej odpowiedzialną, to musimy pamiętać, że ta różnica będzie musiała się kurczyć.
W tej dyskusji przejawia się tutaj ten wątek współpracy z dostawcami, ale też konkurencji między poszczególnymi formatami i w ramach formatów. Więc chciałem zapytać, ta główna przewaga konkurencyjna przyszłości w handlu, na czym państwa zdaniem powinna bazować? Wiem, że to nie jest łatwe pytanie.
myślę, że jest mi łatwiej odpowiedzieć niż kolegą, aczkolwiek zazdroszczę im tych wzajemnych uprzejmości, które sobie tutaj czynią na scenie.
To jest bardzo brutalny sektor. Gangi świeżaków, słodziaków i tak dalej. Tutaj konsumenci mogą być bardzo zaniepokojeni.
A tak kulturalni ludzie, nie? No
patrz. Sektor jest brutalny, to nie znaczy, że musi być brutalnie rozmawiając.
Odniosę się do ostatniego badania Advantage. Mamy od wielu lat prowadzone w ramach dostawców i naszych odbiorców sieciowych badanie, kiedy nawzajem oceniamy swoje, w kilkunastu kategoriach swoje dobre, złe strony, punktujemy się w takim benchmarkowym ujęciu. I dla mnie odpowiedzią na to, jak być konkurencyjny, to jest po prostu jak w ocenie moich odbiorców placować się w tych górnych częściach oceny. I chwaliłem się tu do kolegów, że w ostatnim badaniu jesteśmy najlepiej ocenianym dostawcą przez wszystkie sieci działające w tym kraju. Pracowaliśmy na to długo i to jest moja droga ku temu, żeby ja przede wszystkim muszę się dopasować. Ci panowie tworzą nowe formaty, czasami zbawiają świat, czasami się im wydaje, że zbawiają świat. Natomiast ja muszę się dostosować z moją ofertą, z elastycznością reakcji, z wejściem, z takimi produktami, które tam są oczekiwane, które oni są gotowi eksperymentować. W związku z tym jesteśmy jak gdyby nie jesteśmy ariergardą, ale nie jesteśmy tą frontową pozycją, którą jest punkt, w którym klient dokonuje zakupu, gdzie podejmuje tej kluczowej decyzji. Ja mogę być przekonany, że klient, który nie znajdzie pewnej oferty w Lidlu czy w Carrefourze, jednak mój produkt kupi gdzie indziej. Ci panowie, jeśli tego klienta zlekceważą, te sieci, jeśli tego klienta zlekceważą i on wyjdzie z tego sklepu, to dla nich to jest w sposób ewidentny utracona sprzedaż, niekoniecznie dla mnie. W związku z tym nasze misje, naszych biznesów są odrobinę inne i myślę, że się doskonale tym rozumiemy. Po prostu dla mnie konkurencyjność znaczy dobre dopasowanie do oczekiwań moich biznesowych klientów, bo ja docieram do swoich konsumentów poprzez rozbudowany system dystrybucji, którego retail jest najważniejszym elementem. I to tyle i aż tyle.
Bardzo dziękujemy i prosimy o odpowiedź na to samo pytanie. Główna przewaga konkurencyjna w handlu przyszłości.
Ja myślę, że jednym zdaniem nie można odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest temat tak złożony, począwszy od dopasowania oferty, od wprowadzenia nowych artykułów do asortymentów, które są zgodne z trendami, po uprzejmość wobec klienta, po szybkość kasowania, po sam wygląd sklepu, to co też już kilka razy padło, CSR i młodzi ludzie, którzy oczekują ruchów w kierunku ochrony środowiska. Myślę, że po prostu praca na wielu płaszczyznach dzisiaj jest tym punktem, z którym trzeba będzie, który trzeba będzie wziąć i w przyszłości dalej rozwijać.
Moim zdaniem będzie się wszystko opierało o dopasowanie się do potrzeb konsumentów, które się zmieniają. To jest taka podstawowa prawda od zawsze i ona na pewno będzie. Wydaje mi się, w przyszłości ona troszeczkę inaczej będzie spełniana. To już nawiążę do tych danych czy informacji o kliencie, bo tak naprawdę my często mówimy o danych, a dane to jest jakieś odzwierciedlenie zachowania ludzkiego i później na bazie tego możemy tworzyć wartość. Wydaje mi się, że zawsze konkurencyjność będzie grą o tworzenie wartości jakiejś dodatkowej, innej, więc to na pewno. I ta kwestia personalizacji, bo dzisiaj mamy możliwości, żeby to robić, mamy możliwości, żeby promocję dostosować do danej osoby. Mamy możliwości, żeby też produkty robić na podstawie tych insightów wynikających z zachowania.
Ale jako konsument muszę trochę swojej prywatności oddać, żebyście mogli dopasować ofertę do mnie.
Tak, to jest blokada. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze będzie taki etap pokazywania tej personalizacji w pozytywnym sensie, czyli co z tego jest dla mnie, a nie co ja tracę. Bo dzisiaj jeszcze to jest taki nowy temat, i ludzie trochę podchodzą ze strachem. No wie pan, no cała technologia jak...
No właśnie, na zasadzie tej bariery oddzielania swojej
prywatności.
Jak sobie państwo
przypomną, nie wiem, serial Downton Abbey 100 lat temu. Tam też jak się pojawił telefon, to ludzie chodzili dookoła tego telefonu. I wtedy nie wiedzieli. No to trochę mamy ograniczone pole widzenia, bo też jest to, wynika to ze zmiany. No jednak ludzie naturalnie się opierają zmianie.
I na tym więc myślę, że zakończyć ta personalizacja tą naszą dyskusję. To oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, ale mamy takie hasło, że lepszy duży niedosyt niż mały przesyt, zachęcając Państwa do dalszych dyskusji w ramach forum. A była to rozmowa o przyszłości handlu, w której udział wzięli pan prezes Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex, laureat Nagrody Gospodarczej SGH. To na forum będziemy podkreślać. Pan Janusz Włodarczyk, członek zarządu Lidl Polska. Oraz pan Michał Sacha, dyrektor marketingu Carrefour. Dziękuję serdecznie i zapraszam do dalszych wydarzeń w strefie SGH.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.